Weekend Radia Tok FM.
Dobry wieczór Państwu, witam Państwa w kolejnym programie z cyklu Energia dla Klimatu. Temat tego programu to odpowiedź na kryzys, elektroprosumeryzm i prawo elektryczne. Ja od razu złapię się tego słowa kryzys. Kryzys. Od kilku dni wszędzie w mediach, na forum publicznym o niczym innym się nie mówi, tylko o tym, co to będzie, gdy tak podrożeje bardzo prąd, drożeje gaz, czyja to wina, w zależności od tego, jakich źródeł mediów, jakich źródeł słuchamy, jakie gazety czytamy, to czasem się okazuje, że to wina po prostu rządu i braku rozwiązań systemowych, czasem, że wina Unii. No w każdym razie jesteśmy przede wszystkim straszeni tymi cenami prądu, a druga rzecz, o której się bez przerwy teraz mówi, no to to, że Polska będzie płaciła olbrzymie kary za to, że nie zamknęła elektrowni Turów. Ja chciałabym, byśmy ten program rozpoczęli od właśnie takiego spojrzenia trochę z góry na to, co powiedziałam, na te problemy, które zajmują opinię publiczną w ostatnich dniach. Od tego on się zacznie. A już przedstawiam w tej chwili gości. Może zacznę od współprowadzącego. Jest nim pan Radosław Gawlik, prezes Stowarzyszenia EkoUnia, Partia Zieloni. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Naszym drugim gościem jest pan profesor Jan Popczyk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan profesor Jan Popczyk, elektroenergetyk, wieloletni wykładowca Politechniki Śląskiej, były prezes Polskich Sieci Energetycznych, a przede wszystkim teraz analityk i ekspert w dziedzinie energetyki rozproszonej i transformacji energetycznej. Jest z nami także gość trzeci, pan senator Platformy Obywatelskiej, pan Stanisław Lamczyk. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
I pan jest w Senacie wiceprzewodniczącym Senackiej Komisji Infrastruktury i jest pan inicjatorem powstania zespołu, który ma pracować nad prawem elektrycznym, o którym też także będziemy mówić. No ale zacznijmy może od odniesienia się do tego, co zajmuje i o czym powiedziałam opinię publiczną od kilku dni. Kto z panów?
No to ja może zacznę, ale myślę, że tu panowie też jakoś się do tego odniosą. No, mamy tu ilustrację ciągu dalszego kryzysu państwowej energetyki korporacyjnej. Profesor to nazwał dawniej wielkoskalowa energetyka korporacyjna, oparta na paliwach kopalnych. I to jest zarówno blok, zarówno Turów, Turoszów i kopalnia właśnie w Turoszowie bardziej niż elektrownia, bo ona jest przyczyną tu konfliktu z Czechami, osuszenia wody i ona jest pierwotną przyczyną. Wtórną jest pewnie pewna nieumiejętność, czy duża nieumiejętność rządu poprowadzenia jakby tych rozmów z Czechami. No ale mamy też w Turowie postawiony nowy blok, blisko 500 megawatów, który też miał kłopoty z oddaniem. Profesor Popczyk w ogóle szacuje w swoich dokumentach, że ten blok, nowy blok, prawda, który w tej chwili został oddany, będzie pracował, będzie wykorzystany jego resurs tak zwany techniczny w 15%. Mamy inny blok, prawda, stojący w Jaworznie, nowy, 900 megawatów, który odpalono i właściwie nie działa. Ma usterki, ma wady, nie może być uruchomiony, między innymi, bo firma, która go budowała, Rafako, ma kłopoty finansowe, jest właściwie, można powiedzieć, grozi jej upadłość. I to są no, między innymi, no, jak dodamy do tego Ostrołękę, wydane 2 miliardy złotych na elektrownię, która nie była dokończona i na beton właściwie, który musimy rozebrać. No to jest przykład właściwie tego, no, w jakim stanie jest ta energetyka, która oddaje nowe bloki węglowe i one nawet, te nowe bloki nie działają. Jeśli do tego dodamy, a nie chcę już jakby tego rozwijać, ale nieadekwatną politykę energetyczną państwa 2040, koncepcję NABE, która jest koncepcją właściwie ucieczki od problemu na koszty.
Co to jest? Przepraszam bardzo, przepraszam, co to jest NABE?
Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego.
A dlaczego pan uważa ucieczkę od problemu?
To jest koncepcja wyłączenia tak zwanych aktywów węglowych, czyli kopalni i elektrowni na węgiel i przeniesienia ich do właśnie do tej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, tak się to ładnie nazywa, ale no, nam wychodzi z analiz, że to raczej jest Narodowa Agencja Niebezpieczeństwa Energetycznego. No i przerzucenie jakby kosztów restrukturyzacji tych firm, a właściwie odchodzenia tych firm na podatników. No taki fajny pomysł na przykład polskich sieci elektroenergetycznych, że w tej chwili one będą produkowały prąd z odnawialnych źródeł energii, a niech NABE się zajmuje w tej chwili elektrowniami i kopalniami na węgiel brunatny, w tym prawdopodobnie Turowem też. No to ja jako wstęp, nie wiem, myślę, że panowie tutaj na pewno dodadzą swoje jakby uwagi i spostrzeżenia, pan profesor i pan senator.
Tak? Który z panów chciałby się do tego odnieść?
Znaczy może ja, tak? Tutaj.
Pan senator?
Tak. Ja chciałbym dodać do tego jeszcze właśnie chaos, który jest właśnie w ustawie o OZE, odnawialnych źródłach energii, właśnie, który okazał się właśnie w raporcie NIK-u, gdzie właśnie też obiecano, że właśnie do roku 2020, w zasadzie pierwszego, w każdej gminie będzie elektrownia, będzie właśnie biogazownia, będzie, która będzie uzupełniała ten miks elektryczny, jak również no, nie wykonano również znaczy tych właśnie elektrowni wodnych, które też miało być 130 zrobione, wykonano tylko 27 sztuk. Jeżeli patrzymy teraz na gminy, gminy mamy w Polsce 2477, to można powiedzieć, że tylko te elektrownie, biogazownie rolnicze są w około 7% gmin. Także to jest właśnie bardzo mało, jest właśnie chaos właśnie też w OZE, w energii odnawialnej i jak tutaj pan prezes mówił, też nie ma spójności w tych wszystkich programach, nie, znaczy w programie właśnie w tym Polskim Ładzie się bardzo mało mówi na temat właśnie dojścia właśnie do neutralności klimatu. Tam na 130 stron, tam są tylko dwie strony, są właśnie odnośnie neutralności klimatu. No i cała strategia oparta w polityce energetycznej Polski na właśnie atomie, gdzie tutaj kraje dookoła rezygnują z atomu, a załóżmy Polska chce budować 6 elektrowni atomowych, jak również na gazie, gdzie właśnie z gazu się odchodzi. Wiemy, że gaz to jest sprawa przejściowa, a my tutaj chcemy iść w gaz. To jest za późno, 10 lat.
Ja tak te audycje prowadzę od dłuższego czasu i mam poczucie, że sytuacja, o której rozmawiamy, się robi jakby coraz gorsza. Zamiast jakby się polepszać. Czy pan profesor, pan Radosław Gawlik, którzy są często uczestnikami tych audycji, nie macie takiego poczucia?
Ja myślę, że tak, ale pan profesor, muszę powiedzieć, to przewidywał, prawda? Pewnie jak 4 czy 5 lat temu mówiliśmy, no to było w jego prognozach i przewidywaniach. Oddajmy głos profesorowi.
Panie profesorze, jakie wyjście z tej sytuacji?
Tak, ja nie chcę podgrzewać tutaj tych emocji, bo jest taka sytuacja, jakiej ja nie znam, mimo że z energetyką, z elektroenergetyką zwłaszcza, mam do czynienia już ponad 50 lat. Tak ciężkiej sytuacji nie było. I to jest moment, w którym musimy trochę ochłodzić głowy i zastanowić się, co robić. Do tej listy, którą pan prezes Gawlik, pan senator Ramczyk tutaj wymieniali, można dodawać inne. Są zagrożenia po stronie takiego chcieństwa też, no, oprócz programu jądrowego, który jest zapisany w polityce energetycznej. Mamy przecież inicjatywę też przedsiębiorców w zakresie budowy reaktorów jądrowych. Tak jakby reaktory jądrowe, czy to ciepłownicze, czy to powiedzmy bloki elektryczne, można by budować tak sobie pstrykając z palca. No, to tak nie jest, ale tutaj angażujemy emocje i trochę takie złudne nadzieje wytwarzamy. To jest piekielnie też niebezpieczne. A co robić? No, po prostu jest czas, kiedy nie wystarczy wywrócić stolika. Trzeba umieć ten stolik w spokoju zmienić zastawę. Stara energetyka musi istnieć jeszcze przez pewien czas i tutaj powinniśmy sobie uświadomić, że mamy na to co najwyżej 3 dekady. To jest mało, jeżeli porównamy z okresem ostatnich 20 lat, kiedy nie poszliśmy do przodu, a nawet cofnęliśmy się. To, co pani redaktor powiedziała, następuje rozwarcie. Rozwarcie między, ja dotkliwie to odczuwam, między wzmacniającymi się perspektywami tej energetyki, tej transformacji, przepraszam, do elektroprosumeryzmu, bazującej na podstawach fundamentalnych, o tym będziemy pewnie mówić jeszcze, a praktyką zapisaną w polityce energetycznej, ale realizowanej w trybie też bieżącym. I to mnie również bardzo niepokoi. Skoncentrujmy się dzisiaj może na takim pozytywnym wymiarze, jakiego można się ciągle jeszcze doszukiwać w sile transformacji tej do elektroprosumeryzmu, pozyskiwać zwolenników tak, aby lepiej się przebijać z argumentami.
Ja mam zasadnicze pytanie. Możemy krótko przypomnieć, czymże jest elektroprosumeryzm?
Odpowiadam. Elektroprosumeryzm to wyłączność energii elektrycznej w zakresie pokrywania potrzeb energetycznych. I kiedy ja w 2018 roku, w pierwszej połowie roku 2018, proponowałem tę koncepcję, ja wtedy użyłem nazwy moniz elektryczny. Jedyność energii elektrycznej w zakresie pokrywania potrzeb energetycznych, takich potrzeb, jakie dzisiaj znamy. Ale w kolejnych latach ta koncepcja była rozwijana i to w kierunku zastosowań praktycznych, w kierunku kształtowania rynku elektroprosumeryzmu. I ten elektroprosumeryzm to są rynki, wschodzące rynki energii elektrycznej produkowanej w źródłach OZE, rynki zastępujące schodzące rynki paliw kopalnych. Tutaj właśnie jest to układanie zastawy stolika. Redukujemy energetykę paliw kopalnych, wszystkich węgla, jednego i drugiego, kamiennego i brunatnego, ropy naftowej, gazu, to trzeba wyraźnie podkreślić, przechodzimy na energię elektryczną produkowaną tylko ze źródeł odnawialnych, ale też dokonujemy wielkich zmian w zakresie efektywności energetycznej. I tutaj mamy pasywizację budownictwa. O tym ciągle jakby zapominamy albo marginalizujemy to, a to jest kluczowa sprawa.
Pasywizacja, przepraszam bardzo panie profesorze, pasywizacja budownictwa to znaczy budowa domów, które będą potrzebować bardzo mało energii. Dobrze myślę?
Bardzo mało, to jest jakościowa ocena, tak, bardzo, bardzo dobrze. To są technologie, które redukują, zdecydowanie redukują zużycie ciepła. No w tym wypadku mówimy o budynkach, o domach jednorodzinnych, o budynkach wielorodzinnych, tak, ale ciągle tych dla ludzi. No tutaj mamy 12 milionów rodzin, które właśnie mieszkają w tych domach, ale również to dotyczy budynków spoza mieszkalnictwa. Tu jest ogromny potencjał i ja obserwuję to, co na świecie się dzieje, bo na świecie też było pewne takie niedocenianie potencjału redukcji zużycia ciepła, ale teraz obserwuję to i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych, właśnie na to się zwraca uwagę i my też powinniśmy na to zwracać uwagę. Rosną ogromnie możliwości w zakresie rozszerzenia stosowania elektrotechnologii w procesach przemysłowych, tam gdzie mamy do czynienia z bardzo dużym zapotrzebowaniem na energię. Także tych możliwości jest tutaj dużo. Świat idzie w tę stronę. To, co ja obserwuję, no, ani w Stanach, ani w Europie ciągle jeszcze nie używa się określenia elektroprosumeryzm, ale w Stanach na przykład mówi się o takiej elektryfikacji obejmującej wszystko. Ja uważam, że termin elektryfikacja powinien być zarezerwowany dla tych procesów, które zachodziły na przełomie XIX-XX wieku, kiedy mieliśmy do czynienia z pierwotną elektryfikacją po raz pierwszy, a równolegle funkcjonowały już wtedy rynki przecież ropy naftowej, funkcjonowały rynki gazu. A dzisiaj mamy do czynienia z inną sytuacją. Energia elektryczna zastępuje wszystkie paliwa kopalne.
Elektryfikacja do mnie się kojarzy nie to, żebym była jej świadkiem, ale to lata po wojnie, lata 50. elektryfikacja wsi, prawda? Gdy jeszcze ciągle. Ja pamiętam wieś, gdzie była lampa naftowa u mojej prababci.
Ja miałem do czynienia z dwoma odsłonami elektryfikacji. Aha. Powojenna elektryfikacja, ta początkowa, pierwsza. Tak się złożyło, że doświadczałem jej na sobie, a druga elektryfikacja już jako student Politechniki, to były lata 60., koniec lat 60. Uczestniczyłem w elektryfikacji ściany wschodniej. Bardzo często wspominam to elektryfikację, to było wielkie przeżycie. Także byłem u początku elektryfikacji, no powojennej, bo oczywiście przedwojennej to nie. No i w końcowej fazie tej elektryfikacji, podkreślam, koniec lat 60.
Czy można tutaj pozwolić sobie, koncepcja jest profesora i rozwijana przez profesora także w konwersatorium Inteligentna Energetyka i w spotkaniach różnych z udziałem innych specjalistów, naukowców, ale też praktyków, ale dodałbym tutaj jedną istotną cechę, ona moim zdaniem wyróżnia i różni nas od tej energetyki korporacyjnej paliw kopalnych, to jest inny sposób jakby zaopatrzenia i bilansowania energii, czyli oddolny właściwie sposób, gdzie my zaczynamy bilansować od poziomu domu, osiedla, wsi, gminy, i kończąc powiedzmy na, nie wiem, na województwie na przykład, ale też jakby oczywiście współpracując jakby z państwem. I bezpieczeństwo energetyczne też zupełnie jest inaczej podzielone. No i to jest oczywiście zupełnie inny system niż ten, który mamy obecnie, który idzie z góry do dołu, prawda? Czyli od tych wielkiej energetyki korporacyjnej, od tych wielkich elektrowni właśnie typu Turów, nie wiem, Bełchatów i inne, jesteśmy zaopatrywani przez sieci w dół, aż przez sieci wysokich napięć, średnich do sieci niskich napięć. To jest jeden czynnik, a drugi chyba też równie ważny, to jest ekonomia, że to się wiąże jakby z efektywnością, o której tu profesor wspomniał, ale z wyliczeń, prawda, dotyczących elektroposumeryzmu, no, wygląda na to, że o ile teraz w cenach powiedzmy 2019 roku płacimy za zaopatrzenie w energię około 200 miliardów, prawda, złotych, to po przejściu na elektroprosumeryzm w roku 2050 w tych samych cenach będziemy płacili około 40-50, czyli 4-5 razy mniej. To się łączy, prawda, oczywiście ze zmniejszonym, z poprawą jakby bilansu i tego, że te środki zostaną dużo bardziej na dole, dlatego że to się będzie bilansowało właśnie na dole w postaci, nie wiem, małych, średnich przedsiębiorstw, gmin, osób indywidualnych. Z jednej strony, ale z drugiej strony także łączy się no z łatwiejszym sposobem osiągnięcia, czego, o czym nie wspomnieliśmy, neutralności klimatycznej, prawda? Co jest jakby celem, można powiedzieć, Europejskiego Zielonego Ładu i całej polityki Unii Europejskiej. Więc to, o czym my tu mówimy i elektroposumeryzm, no, ta koncepcja elektroposumeryzmu, taka przełomowa, wpisuje się świetnie też no, w te nasze zobowiązania unijne i w politykę Unii Europejskiej, no, która zmierza do ochrony klimatu.
Jeżeli można tutaj parę słów dodać, to chętnie. To znaczy ten oddolny sposób transformacji to jest bardzo ważne, tak, bo jeżeli chcemy dom przekształcić w dom działający w modelu elektroprosumeryzmu, to my dzisiaj to możemy bardzo skutecznie zrobić w krótkim czasie. No to zależy oczywiście też od tego, ile mamy pieniędzy, ale to się da zrobić wręcz w ciągu paru miesięcy. Dom. Jeżeli mamy do czynienia z sołectwem, które jest zasilane z sieci niskiego napięcia, no to potrzebny byłoby tutaj parę lat, żeby to na spokojnie i w sposób racjonalny pod względem ekonomicznym zrobić. Jeżeli mamy gminę przyłączoną do sieci średniego napięcia, to można zrobić w ciągu 10 lat na pewno, 10 lat na pewno. I proszę zwrócić uwagę, w ten sposób my możemy całkowicie zmienić trajektorię dochodzenia do neutralności klimatycznej, bo dzisiaj posługujemy się horyzontem 2050, który no, ukształtował się w Unii Europejskiej, ale też na podstawie porozumienia paryskiego z 2015 roku. A my powinniśmy zacząć mówić o trajektorii dochodzenia do neutralności właśnie w odniesieniu do indywidualnych przypadków. No jeżeli sołec w kraju mamy 50 tysięcy, to na dobrą sprawę chyba nikt dobrze nie wie, ile ich jest, ale mniej więcej tyle, no to proszę zwrócić uwagę, w każdym sołectwie równolegle może być robiona transformacja. Jeżeli w jednym sołectwie jest to możliwe w ciągu kilku lat, no to w 50 tysiącach sołec jest to możliwe. Wiadomo, w dłuższym okresie może być zakończone. A tutaj mamy do czynienia z 20%, około 20%, trochę może poniżej ludności. To jest potencjał. My na ogół nie odczytujemy dobrze tych stosunków, tych proporcji. Ja ciągle zadaję pytanie, dlaczego sołtysa ma boleć głowa o to, czy my zbudujemy energetykę jądrową, czy nie zbudujemy. Nie zbudujemy, ale po co on się ma angażować w to? Przecież jemu potrzebna jest jedna mikrobiogazownia, potrzebne mu są źródła fotowoltaiczne, potrzebne mu są magazyny, ale to da się zrobić w ciągu kilku lat. Nie powinna go boleć głowa o losy energetyki jądrowej w Polsce.
Czeka, bo chce zabrać głos pan profesor, przepraszam, pan senator Stanisław Lamczyk.
Tak, tak, znaczy, bo tutaj panowie wszystko jasno powiedzieli, ale jeszcze jest bardzo ważny aspekt, aspekt społeczny, bo znaczy ten problem znaczy energii, on jednak łączy ludzi. Bo ludzie są bardzo podzieleni, są rozszczeniowi w tej chwili, a i na przykład jeżeli jak w jakiejś gminie się chce budować biogazownię, to właśnie jest dużo rozszczeń, ale jeżeli się mówi, tłumaczy, że to jest potrzebne do tego właśnie całego miksu, żeby zachować tutaj ciągłość właśnie energii, to zaraz ludzie inaczej zaczynają patrzeć i załóżmy nie negują budowania takiej biogazowni w sobectwie czy na wsi. To jest też bardzo istotne ten aspekt społeczny.
Nie za bardzo zrozumiałam to, że ludzie rozszczeniowi, gdy się zaczyna budować biogazownię, znaczy co pan chciał przez to powiedzieć, panie senatorze?
Znaczy, bo byłem świadkiem, jak się buduje właśnie biogazownię, to zazwyczaj sąsiedzi się boją tego, się boją jakichś tam
w ten sposób.
Znaczy zapachów i tym podobnie. I załóżmy do samego końca, załóżmy oddają, zakładają stowarzyszenia, oddają do właśnie samorządnego kolegium odwoławczego i kończy się w sądach administracyjnych, ale jeżeli się mówi, że ona, ta właśnie biogazownia będzie działała na korzyść wszystkich, to załóżmy przestaje o tym mówić, bo się cieszą, że też będą mieli kiedyś korzyści. To jest bardzo istotne dla łączenia danej społeczności.
Gdy tak słucham, proszę pana profesora, to zadaję sobie pytanie, tylko gdzie tkwią bariery w tym, że tak wolno idea, którą pan niesie, się rozwija? Dlaczego słowo elektroprosumeryzm, pan powiedział, nie używa się w Europie, nie używa się w Ameryce elektryfikacja, ale szczerze powiedziawszy, ja nie wiem, czy to, a może się mylę, może, no ale też jestem tak zwanym zwykłym zjadaczem chleba, prawda? Czyli odbieram to wszystko, co się dzieje w przestrzeni publicznej i jakoś oprócz naszych audycji, jakoś nie mogę tego nigdzie zobaczyć. Przykłady są w Polsce na tę małą skalę, idei wdrożone już, ale mimo to są bariery, które powodują, że rzecz idzie bardzo wolno, nie?
Czy idzie wolno? To jest sprawa do znowu spokojnej dyskusji. No, jeżeli
co jest największą przeszkodą? Co jest największą? Gdzie ona tkwi?
Ale ja jeszcze wracam do tego, czy wolno, bo to jest bardzo, bardzo ważne pytanie, które pani zadała. Jeżeli w ciągu 2-3 lat rośnie gwałtownie, ale to gwałtownie, liczba instalacji fotowoltaicznych, no to czy to jest wolne tempo? Nie, to jest zbyt szybkie tempo instalowania źródeł fotowoltaicznych. My mamy ponad 5 gigawatów. Ja optymista w tym zakresie w przeszłości. Długo, długo no, nie mogłem się doczekać tego boomu i kiedy się doczekałem, to muszę stwierdzić, że on jest chory, bo on następuje pod wpływem, ja to nazywam narkotycznych dotacji, narkotycznego wsparcia, co jest bardzo szkodliwe, ale jest też druga strona medalu, o której się mało mówi, mianowicie rynek się rozwija w tempie znacznie szybszym niż kompetencje tych, którzy te instalacje projektują, budują, instalują, serwisują. My tych kompetencji nie mamy, nie da się ukształtować, no, zwłaszcza u nas, kompetencji w ciągu 1-2 lat takich, które by gwarantowały wysoką jakość tej dynamiki, wysoką jakość źródeł. Więc to jest jedna sprawa. Ale ja obserwuję też inny segment technologiczny, niezwykle ważny, pompy ciepła. Ten segment się rozwijał najlepiej w ciągu wielu ostatnich lat, najspokojniej. Tam rosły kompetencje jakby równolegle ze wzrostem rynku. Tam nie było narkotycznych wsparć, narkotycznych dotacji. Było bardzo, bardzo dobrze. Teraz przyszedł znowu boom, bo się pojawiły dotacje i to dotacje takie, no, które nie są usprawiedliwione. Ja wiem, że wielu słuchaczy... No,
nie, teraz źle pomyśli o panu, jak pan tak nie, mówi. Popatrzy się na swój budżet i swoje plany.
Tak, tak, ale no, ja muszę bazować na fundamentach. I jeżeli chodzi o na przykład pompy ciepła, ujawniają się rzeczy, których ja sam jeszcze niedawno no, nie spodziewałem się. Brakuje materiałów i to nie tych materiałów, które są powiedzmy z importu, nie chodzi nawet o pompy ciepła, tutaj może nie jest tak źle, ale różnych innych zbiorników ze stali, no, którą zbiorników, które produkujemy w Polsce. Nie będę tego przeciągał, natomiast tu polemizuję z pani tezą, że zachodzi to wolno. W tej chwili w segmentach wymienionych przeze mnie jest dynamika nawet zbyt duża. Natomiast faktem jest, że mamy regres w inwestycjach w energetyce wiatrowej, lądowej, tej bazującej na turbinach no, czy megawatowych, czyli dużych turbinach. Tu jest absolutny regres i to jest niewybaczalny błąd, który zrobiliśmy, bo tu mieliśmy kompetencje, rynek się rozwijał spokojnie, stabilnie, no i zlikwidowaliśmy ten rynek. Także że mamy cały szereg problemów takich rozwojowych. Stąd był ten mój apel, żebyśmy dzisiaj no, bez emocji spokojnie podchodzili do oceny poszczególnych segmentów, ale też całości, perspektyw, żeby tutaj uniknąć błędów, zachęcić ludzi do o czym pan senator Ramczyk tutaj mówi, no a ma doświadczenie z takich obserwacji kapitału społecznego, to wiem, to jest niezwykle ważne. Trzeba dać temu kapitałowi społecznemu się dać rozwijać. Ja wczoraj miałem taką dyskusję z młodym człowiekiem, Polakiem, który w Niemczech mieszka. Akurat tak się składa, że jako dziecko tego człowieka znam. On podkreślał, że w Niemczech, jeżeli społeczność lokalna umówi się co do pewnego działania, umówi się co do pewnej inwestycji, właśnie teraz bardzo często w zakresie energetyki, to ludzie, proszę słuchać, są zdolni odłożyć swoje małe interesy na rzecz realizacji programu, o którym wiedzą, że jest dobry dla społeczności. Tego w Polsce ja sobie na razie za bardzo nie mogę wyobrazić, no ale trzeba robić wszystko, żeby u nas też tak było.
Pan Radosław Gawlik.
Ja się jakby z przyjemnością włączę w tą dyskusję, bo po pierwsze ten społeczny aspekt w tym kontekście, jak pan senator zwrócił nań uwagę, to no wiąże się też z turbinami wiatrowymi i wiem to jakby z praktyki, że jeśli taka turbina wiatrowa jest instalowana przy osiedlu, dla gminy, gdzie ma służyć nie jakiejś wielkiej korporacji, ale ma służyć energii właśnie temu bilansowaniu energii, połączeniu energii słonecznej właśnie z wiatrową, z biogazownią, z magazynami energii, krótko mówiąc zbilansować energetycznie i pozwolić jakby można powiedzieć iść w kierunku autonomizacji, czy odcięcia się można powiedzieć od tych dostaw zewnętrznych albo zracjonalizowania te dostawy zewnętrzne, to wówczas ludzie się na to godzą. Dużo łatwiej się godzą, prawda, także ten przykład i biogazowni, i turbin wiatrowych, i to jest wielki grzech właściwie można powiedzieć no, tej władzy, że ona jak Don Quixote, prawda, zablokowała właściwie i mimo obietnic nie odblokowuje w zasadzie turbin wiatrowych, które w tej chwili dają, wiemy to już, to jest najtańsza energia, prawda, dwukrotnie tańsza niż energia z węgla, prawda, więc my odcinamy się tutaj, także odcinamy jedno istotne jakby źródło, no można powiedzieć, rozwoju też technologii elektroprosumenckich. To jest jakby pierwszy aspekt. Drugi, no, no dobrze, że mówimy o tym narkotycznym systemie. Ja akurat mam jedno i drugie. No jestem w takiej pozycji, że mam i pompę ciepła, i stację fotowoltaiczną i ani w jednym, ani w drugim wypadku nie skorzystałem z żadnej pomocy, ale nie przemawia przeze mnie zawiść. No, ja, fajnie, że ktoś tam mógł skorzystać z pomocy, tylko ja rozumiem, że profesor Popczyk mówi o takiej sytuacji, kiedy nadmierna pomoc, ona być może powinna być na starcie, ale nadmierna pomoc powoduje, że nagle coś tak żywiołowo się rozwija, że rząd już w tej chwili planuje co? No, rząd planuje gwałtowne zatrzymanie właściwie, można powiedzieć, rozwoju tej energetyki, tych instalacji mikro na dachach domów. I to zastopuje, no więc w tej chwili jeszcze w ostatnich miesiącach będzie bardzo dużo tych instalacji powstanie. I ja już wiem gdzie potrzebna byłaby pomoc. Być może właśnie dobrze wyliczona, ale rząd nawet o tym zaczyna mówić. Magazynowanie energii, czyli nie w promowanie fotowoltaiki na dachach, bo ona sama już się rozwijała świetnie, tylko promowanie pewnych magazynów energii przydomowych, które pozwoliłyby bilansować się tak, żebym ja mógł się w tej chwili na przykład w nocy, zbierając energię słoneczną w dzień, prawda, w nocy z tych magazynów energii dostarczyć sobie światło, a być może nawet też ciepło, prawdopodobnie spokojnie pompa ciepła przy jakimś tam sensownie zaplanowanym magazynie energii by wystarczyła. Krótko mówiąc, tu ten element elektroposumencki będzie wchodził oczywiście nie tylko w wypadku samobilansowania domu, ale możliwości połączenia wielu takich domów, mamy 600 tysięcy takich instalacji, do końca roku przewiduję, że może być 800 tysięcy, bo ludzie się rzucą, żeby to mieć, prawda? Ponieważ władza zakazuje, więc to będzie znany mechanizm, Polacy się, prawda, w tej chwili rzucili na to. Będziemy mieli pewnie z 800 tysięcy instalacji i fajnie byłoby, bo elektroposumeryzm mówi, że w tej chwili jak mamy w sołectwie ileś takich instalacji, to my je powinniśmy zacząć móc połączyć, móc skorzystać, prawda, z tego prądu w sensowny sposób. Jak są nadwyżki, to gdzieś indziej, prawda, je posprzedawać do sieci, niekoniecznie, prawda, do magazynu energii Taurona czy PGE, ale właśnie bilansować na poziomie, nie wiem, sołectwa, na poziomie osiedla czy gminy i no, takie technologie i takie zapisy powstają też właśnie w przygotowywanym prawie elektrycznym i to jest jakby też wejście na to, żebyśmy powiedzieli sobie właściwie o pewnych założeniach tego prawa elektrycznego, myślę przez pana profesora i pana senatora, jak to najważniejsze elementy, które tego prawa gdybyśmy mogli jakby teraz pokazać i dlaczego ono jest ważne. No to ja od razu podpowiem, że ważne jest dlatego, że to ma być narzędzie wdrażania elektroposumeryzmu. Bez właściwie dobrego prawa będzie nam jakby trudno, można powiedzieć, no, rozwinąć to, o czym mówiliśmy, co zachwaliliśmy.
Pan senator.
Tak, rzeczywiście zostało bardzo mało czasu, ale prawo elektryczne jest potrzebne, żeby przeprowadzić transformację elektryczną, żeby przejść do tego właśnie elektroprosumeryzmu. I to jest właśnie najważniejsza ta sprawa, ale również, żeby powstał segment właśnie odbiorców właśnie, żeby mieli nadany statut elektroprosumenta. To jest też bardzo istotne. I teraz tak, jeżeli się patrzy na prawo energetyczne, to prawo ma około tam 10 rozdziałów. I tutaj trzeba powiedzieć, że właśnie, znaczy prawo elektryczne, znaczy docelowo też będzie właśnie w takim sposób, będzie miało tyle rozdziałów, ale trzeba do tego dochodzić stopniowo, ale też jest bardzo ważny element współużytkowania sieci właśnie niskiego napięcia i średniego napięcia. To jest bardzo istotne, bo jak wiemy teraz, jak tutaj, znaczy pan właśnie prezes Gawlik zauważył, że rząd będzie hamował jak gdyby rozwój elektroprosumeryzmu, to rzeczywiście można powiedzieć częściowo, bo właśnie ustawa, która procedowana była w tej chwili w Senacie i w Sejmie, ona jak gdyby tutaj daje pole, złóżmy, popisu dla spółek Skarbu Państwa, bo one będą mogły zagospodarować bez przetargów ziemię pod właśnie fotowoltaikę. Także tutaj idzie ten wielki monopol, który się nie sprawdził, ale najgorsze, że odcinamy to właśnie wszystko od dołu. To właśnie tą siłę, która właśnie jest w tym elektroprosumeryzmie. Także tutaj chciałbym na samym początku tyle powiedzieć odnośnie tego prawa, że jest właśnie konieczne. Myślę, że pan profesor tutaj będzie mógł więcej powiedzieć.
Ja może podkreślę jedną ważną sprawę, która zawsze powinna nam towarzyszyć w myśleniu o prawie elektrycznym. Otóż prawo elektryczne to nie jest zastąpienie starego prawa, inaczej, nie starego dotychczasowego prawa energetycznego. Prawo elektryczne to jest drugi porządek prawny w transformacji energetycznej obok prawa energetycznego. Tak jak już wspominałem, są rynki wschodzące, właśnie te elektroprosumenckie, są rynki schodzące, końcowe, tu zwłaszcza nas interesuje rynek energii elektrycznej. I ten rynek schodzący energii elektrycznej, on jest we władztwie prawa energetycznego, tego dotychczasowego, i powinien zostać taki przez kolejne dekady, dopóki będzie produkowana energia elektryczna w źródłach na paliwa kopalne. Ale tak jak rynek jest schodzący, tak i prawo energetyczne musi być redukowane, a prawo elektryczne, tak jak rynki wschodzące, musi rozszerzać swoje to władztwo, musi ogarniać coraz większy obszar, większe obszary. Stąd bardzo ważne to, o czym pan senator mówił, że docelowa postać prawa elektrycznego powstanie pewnie za parę lat. Ja tutaj myślę o takim horyzoncie 2025-2027, ale do tej docelowej postaci prawa elektrycznego trzeba dojść poprzez etapy proste, ale do wdrożenia bardzo szybko. I tutaj pewien harmonogram ja sam jestem w stanie zaproponować, proponuję. Natomiast podkreślam, my musimy sobie poradzić dzisiaj, myśląc o prawie elektrycznym, ale zwłaszcza już działając, no, inicjatywa Senatu jest tu niezwykle ważna. Musimy myśleć o tych dwóch porządkach, bo to trochę jest tak, ja to przynajmniej tak widzę, jak dwa porządki, to znaczy, których doświadczamy, których skutków doświadczamy dzisiaj. Jest jeden porządek unijny, traktatowy, i mamy drugi porządek konstytucyjny w Polsce. No, widzimy, do czego dochodzi w punkcie styku tych dwóch porządków prawnych. No, bardzo złe rzeczy się dzieją. I jeżeli projektujemy prawo elektryczne, to musimy tak go projektować, aby tutaj nie było żadnych wątpliwości, które prawo jest w danym zagadnieniu, w danym segmencie, obszarze nadrzędne, a które jest podrzędne. I tutaj zwracam się do pana senatora. No, Senat musi wykonać dużą, dużą pracę, aby właśnie to zapewnić, to dobre współdziałanie.
Chciałbym, byśmy powiedzieli, jaka to ma być ta startowa ustawa prawa elektrycznego.
kluczowa wydaje się jakby jako pierwsza, no to jest uchwalenie tego prawa, przepisów prawa, ustawy być może, które będzie elementem później prawa elektrycznego, tego przyszłego, o którym mówił profesor Popczyk. To jest zasada współdzielenia zasobów Krajowej Sieci Elektroenergetycznej.
O co
zasada
tu chodzi?
I ustawa. Ona ma obejmować, no to poproszę o wyjaśnienie może tutaj autora najlepiej, bo dla takiego elektroposumenta jak ja to będzie korzyść taka, że za pomocą sieciowego terminala dostępowego, to jest taki nowy termin elektronicznego urządzenia, będę mógł jakby swoje nadwyżki prądu lokować i wykorzystywać. One nie będą trafiały gdzieś nie wiadomo gdzie, ale będą wykorzystywane na tym rynku wirtualnym, poprzez wirtualny system elektroenergetyczny, rozliczeniowym rynku, można powiedzieć rosnącym rynku elektroposumenckim, związanym z bilansowaniem powiedzmy w moim sołectwie.
Zasada współdzielenia, współużytkowania, może lepiej, współużytkowania zasobów KSE jest tutaj faktycznie kluczowa, dlatego, bo ona pozwala zarówno energetyce wschodzącej, jak i energetyce wschodzącej korzystać z tych samych zasobów operatorów dystrybucyjnych i operatora sieciowego. Dzisiaj zasoby te są we władztwie energetyki wielkoskalowej paliw kopalnych. No jest zrozumiałe, że w takiej sytuacji ta energetyka ma ogromną przewagę nad elektroprosumeryzmem, nad rynkami elektroprosumenckimi. I chodzi o to, żeby właśnie do zasobów sieciowych, do zasobów krajowego systemu elektroenergetycznego uzyskała równe prawa wielka energetyka dotychczasowa, paliw kopalnych na rynkach wschodzących i elektroprosumenci, przedsiębiorcy na rynku wschodzącym.
Tak, ja tylko chciałem na sam koniec powiedzieć, że rozpoczynamy procedowanie, mamy silny zespół, mamy dwóch najlepszych legislatorów Senatu. Wiem, że pan profesor też wybitnych specjalistów przywozi, także jutro rozpoczynamy ważny dzień dla prawa elektrycznego.
Proszę Państwa, będziemy śledzić, będziemy wracać do sprawy. Bardzo Panom dziękuję za udział w programie. Pan profesor Jan Popczyk, analityk i ekspert w dziedzinie energetyki rozproszonej i transformacji energetycznej. Dziękuję Panu, Panie Profesorze.
Dziękuję bardzo.
Pan senator Stanisław Lamczyk, senator Platformy Obywatelskiej, wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Infrastruktury, a także inicjator powstania zespołu, który właśnie, już pan o tym powiedział, będzie pracował nad prawem elektrycznym. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo.
Oraz współprowadzący Radosław Gawlik, prezes Stowarzyszenia EkoUnia, Partia Zieloni.
Dziękuję bardzo.
Bardzo panom dziękuję i do następnego spotkania.